Dokładnie 8 minut po godzinie 21. W kalendarzu mamy wtorek, 7 dzień czerwca, na antenie Polskiego Radia Poznań. Kolejne wydanie audycji na żywo. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Program realizuje Rafał Polacki. Kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. No i zaczynamy, bo gorące godziny, gorące dni w poznańskim Lechu. I tak się złożyło, że nasze zaproszenie do audycji przyjął współwłaściciel klubu i jeden z prezesów, pan Piotr Rutkowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie. No i nie możemy zacząć od innego tematu, tylko właśnie od tego gorącego wydarzenia, które wczoraj, użyję tego słowa, wstrząsnęło fanami kolejorza, także tym świadkiem medialnym. Rezygnacja z przyczyn osobistych z funkcji pierwszego szkoleniowca, trenera Macieja Skorszy. Od razu pojawiły się takie różne dywagacje, różne opinie. Jak to jest? No jest mistrzostwo, jest sukces i zawsze musi być jakieś tąpnięcie. A jak to odebrał Piotr Rutkowski?
No, tąpnięcie to pewnie trochę za dużo powiedziane, ale wstrząśnięci jesteśmy wszyscy na pewno. Jest to bez wątpienia duży też szok dla nas. Taki smutny dzień był ten wczorajszy. Rzeczywiście myśmy od kilku dni bardzo intensywnie z Maćkiem rozmawiali, byli w kontakcie, ale jednak wczoraj padła taka ostateczna decyzja, że no nasze drogi się rozchodzą i to w takim bardzo dziwnym momencie, no bo jesteśmy po mistrzostwie, po upragnionym mistrzostwie na stulecie, po niesamowitej pracy wszystkich piłkarzy, pracowników klubu, gdzie apetyty nasze rosną, chcemy więcej, a tu nagle taki cios otrzymujemy, tak trochę żartowaliśmy, że kurczę, w Lechu zawsze coś musi się dziać.
No właśnie, na taką sytuację chyba spokojnie. Nie można być przygotowany, mimo że wspomniał prezes, że były te rozmowy już wcześniej, czyli pewne sygnały gdzieś tam musiały dochodzić, bo no, tak do końca się nic nie dzieje z dnia na dzień, ale ten dzień jednak no, był takim pewnie jednak mimo wszystko ciosem, choć trochę się bronić przed tym powiedzeniem o wstrząsie.
No tak, no oczywiście, że jest to jest to bez wątpienia trudny moment i nie można być na to przygotowany, więc tutaj w ogóle nie mam zamiaru dzisiaj ściemniać i mówić, że a spokojnie, tutaj jesteśmy przygotowani, scouting trenerów i jutro jest nowy trener. No nie, nie, jest to cios też dla nas, to jest oczywiste. Rozumiemy sytuację i wiemy po prostu, że nieraz trzeba powiedzieć sobie stop, nieraz trzeba zaakceptować to, że są rzeczy ważniejsze niż piłka nożna, choć to trudno nam, kibicom, dalej nieraz rozumieć, ale tak jest, taka jest rzeczywistość, tak jest życie. No z drugiej strony oczywiście no działamy, rękawy trzeba ponownie zakasać, urlopów nie ma i jedziemy i
od razu było takie gorące spotkanie, kiedy już było wiadomo, że jak też czasami już dochodziły takie informacje, że ta decyzja Macieja Skorży była nie 100%, a 200%, to co wtedy była szybka narada w waszym sztabie z dyrektorem sportowym, z drugim prezesem Karolem Klimczakiem. To był taki, nie wiem, sztab kryzysowy, może kogoś jeszcze dopraszaliście do tej rozmowy gorącej?
Tak, oczywiście, że cały dział sportu praktycznie nas jest, pracuje teraz na wyjątkowych obrotach. Jest takie centrum dowodzenia kryzysowego wprowadzone, jesteśmy w stałym kontakcie ze sobą praktycznie dzień i noc teraz. Każdy na swoim odcinku pracuje, prowadzimy wiele rozmów równolegle. Mamy pewną bazę gotową wszystkich tych kandydatów, trzeba obdzwonić, szykujemy spotkania, analizujemy, no jest dużo ludzi teraz zaangażowanych oczywiście w proces rekrutacji trenera, nie chcemy za szybko podejmować decyzję, nie chcemy pochopnie podejmować tę decyzję, choć wiemy, że oczywiście czas nie gra na naszą korzyść, ale z drugiej strony jest to tak samo jak z transferami zawodników, zamierzamy związać się z nowym trenerem długofalowo, A nie podchodzimy do tego w związku z tym, że no teraz szybko musimy kogoś wziąć pod kontrakt, bo 11 czerwca zaczynamy przygotowania, 5, 6 lipca pierwszy mecz, szybko ktoś musi być. No nie możemy też tak myśleć. Musimy myśleć długofalowo, musimy myśleć o kontynuacji znakomitego projektu, który też Maciek w pewnym sensie kontynuował i ta praca nie może pójść na marne, którą Maciek wykonał. Musimy ją dalej kontynuować.
Też ten wątek trenerski przez chwilę pociągnę, bo wspomniałeś o tej liście, ta lista jest długa, trenerów gdzieś tam wyskautowanych, bo wiadomo, że trudno spodziewać się takiej nagłej rezygnacji, ale z drugiej strony jest ta baza trenerów i później pojawia się taka short lista pewnie. Ile ona nazwisk obejmowała przy tym waszym pierwszym spotkaniu, kiedy już wiedzieliście, że trzeba tak trochę nawet na gwałt, choć, jak mówisz, cierpliwie szukać nowego szkoleniowca pierwszego? No, 8 nazwisk, 10?
To nie jest takie proste, bo tych nazwisk w sposobie, jaki my obserwujemy trenerów, to zazwyczaj idzie to też przez scouting. Scouci oglądają, są podzieleni na swoje ligi europejskie i mają jako zadanie, oprócz tego, że obserwują zawodników, to mają za zadanie wytypować te zespoły, które grają podobnie do naszej filozofii gry, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Od 3 lat bardzo mocno staramy się trzymać tej naszej filozofii gry i tych założeń, które z niej wynikają. W związku z tym scouci typują kluby, które grają podobnie. W drugiej kolejności patrzymy, kto za tym stoi i czy to jest efekt przypadku albo klubu, który zawsze grał, czy rzeczywiście jest jakaś ręka trenera w tym. Wtedy sobie wypisujemy te nazwiska i ta lista w trakcie sezonu może mieć 20-30 trenerów, czy 20-30 nazwisk. Natomiast problem z tym jest też taki, że 20-30 trenerów jest pod kontraktem. Więc teraz trzeba z tych 20-30 trzeba teraz obserwować, monitorować i uaktualniać tą listę i patrzeć, kto w ogóle jest dostępny.
Dobrze, tak? Filozofia gry, bardzo ważna rzecz, żeby była pewna kontynuacja. Zaraz tak od tego jest. Jeszcze trenerskiego wątku przy nim jeszcze chwilę pozostaniemy. Na tej liście, która gdzieś tam się pojawia, zdecydowana przewaga szkoleniowców zagranicznych, aniżeli polskich, bo tak patrząc na rynek, to nawet sami w takim dziennikarskim świadku się przyglądamy. Tak sobie, prawda?
Oczywiście, że to jest, nie ma co ukrywać, to jest lista trenerów zagranicznych. W Polsce obecnie pewnie byśmy byli w stanie wymienić 2 nazwiska polskich trenerów aktualnie dostępnych. Stąd jest to bardzo, bardzo proste do wytypowania. Gdzieś poniekąd zależy nam na trenerze, który ma doświadczenie w pucharach. No, co zawęża listę z Polski do zera. No, do minimum właściwie. Aczkolwiek nie wykluczamy trenera z Polski, tak nie jest. Natomiast oczywiście, że kandydaci z zagranicy, to jest duża przewaga na tej liście.
Rozumiem. Teraz oficjalne też stanowisko klubu w wielu programach telewizyjnych i radiowych i w internetowych kanałach przekazywane przez rzecznika klubu Maćka Hęszla o tym, że 11 czerwca ma poprowadzić te pierwsze zajęcia ten dotychczasowy sztab trenera Macieja Skorży z Rafałem Janasem jako człowiekiem, tym frontmanem tego pierwszego dnia przygotowań. Ja tak przez chwilę się zastanawiałem i pewnie skoro teraz troszkę podryfowaliśmy w kierunku zagranicznych szkoleniowców, to pewnie ten wątek jakby nie będzie z trenerem Rafałem Janasem kontynuowany, chociaż ta filozofia Macieja Skorży doskonale znana, przecież oni od 20 lat tak naprawdę pracują, od polskiej młodzieżówki poprzez Wisłę Kraków, nieudaną przygodę w Pogoni Szczecin, reprezentację młodzieżową Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jeszcze można by się pewnie paru klubów doszukać, a więc to właściwie ta chemia trenerska na tej linii akurat Maciej Skorża, Rafał Janas, znakomita. No i jakby takim naturalnym następcą się wydaje, mając też z tyłu głowy pewnie możliwość błyskawicznego, nawet takiego kontaktu telefonicznego, skoro Maciej Skorża mówi, że odpoczywa od piłki nożnej, ale on budował tę drużynę, był trenerem po przejściach, wszedł do tej samej rzeki namówiony przez was, zakończyło się to znakomitym rezultatem, udowodnił, że potrafi sobie radzić, że zmienił się także Maciej Skorża pod względem trenersko-psychologicznym, przynajmniej ja tak to odczytuję, bo też wracam do do słów kiedyś wypowiedzianych ładnych parę lat temu przez ówczesnego właściciela, pana Jacka Rutkowskiego, że dobry kapitan żeglugi wielkiej, ale na spokojne wody. Teraz nie były spokojne wody do samego końca i dał obradę, no a wspólnie z nim dał tę radę Rafał Janas.
No bez wątpienia i to jest coś, co nas uspokaja, tak? Czyli my 11 czerwca rozpoczynamy nasze przygotowania do meczu, do treningów. Poprowadzi te przygotowania Rafał Janas. Te plany przygotowań są gotowe. Były przygotowane przez sztab trenerski przed zakończeniem sezonu, przed wyjazdem wszystkich na urlopy. Czyli my wiemy, co mamy robić. Sztab trenerski znakomicie wie, co ma robić. Wie, według jakiej filozofii przygotować zespół. Wie, jakie środki treningowe użyć, jakich narzędzi użyć. I jest to wszystko zgodne, jest to wszystko tożsame z tym, jakby Maciek to robił. Czyli tutaj wiemy, że kontynuujemy pewien plan, kupujemy sobie przez to czas na to, żeby wybrać kandydata, który, gdzie będziemy mieli przekonanie, że pomoże nam długofalowo i w pucharach, i w lidze. Natomiast jesteśmy też spokojni, że ten zespół będzie odpowiednio przygotowany przez sztab, który doskonale wie, co ma zrobić, więc trochę nas to uspokaja i trochę my kupujemy sobie przez to czas i tutaj Rafał na pewno będzie w stanie kontynuować to co pomysły i warsztat Maćka, więc tutaj obaw nie mamy, jeżeli chodzi o to.
Wspomniałem o tej samej rzece, musi to nazwisko paść. Nenad Wielica jest na tej liście?
No jest obecnie na bardzo dobrym kontrakcie w Osijeku, z którego się tak łatwo nie może wydostać, więc na tej liście go nie ma.
A proszę bardzo, to w takim razie na razie ten wątek trenerski, tak to nazwijmy, zamknijmy. No bo teraz kibice też będą pewnie dzwonić do nas pod numer 618-654-654 i próbować zadać jakieś pytanie naszemu gościowi, prezesowi Piotrowi Rutkowskiemu. No to spróbujmy. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Grzegorz Banaszak-Kępno.
Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie.
Najpierw, panie Piotrze, proszę przyjąć słowa szacunku i uznania w kontekście szczególnie poprzedniego sezonu i ani słowa więcej. Naprawdę wielki, wielki szacunek mam dla pana.
Bardzo dziękuję.
Natomiast bardzo mi się spodobała ta koncepcja Krzysztofa Ratajczaka dotycząca kontynuacji dzieła Lecha poprzez trenera Janasa. A panie Piotrze, a co będzie, jeśli wygrywamy Super Puchar, wygrywamy pierwszą, drugą, trzecią kolejkę ligową? Czy wtedy będzie jakaś refleksja, to może jednak tego Janasa nam zostawić?
Rzeczywiście tak może być. No, to są, jest takich scenariuszy, o których pan pyta w tym momencie, jest mnóstwo i zawsze można ułożyć takich scenariuszy wiele. Co będzie, jak będzie. Niestety w piłce bardzo często jesteśmy zaskakiwani i nie możemy się na wszystko przygotować. Natomiast oczywiście, że jeżeli zdecydujemy się na samym początku na to, żeby Rafał dalej to kontynuował i prowadzi nas w meczach i te wyniki będą dobre, to nie będzie powodu ingerencji. Natomiast w tym momencie naszą ambicją jest to, żebyśmy znaleźli trenera, który będzie kontynuował też w taki podobny sposób misję i warsztat i koncepcję gry, filozofię gry Maćka Skorży, ale też będzie miał doświadczenie w prowadzeniu zespołów przede wszystkim w meczach pucharowych. I to jest coś, co będzie bardzo, bardzo istotne, więc naszą ambicją jest to, żebyśmy znaleźli jednak też kandydata, który ma doświadczenie w tych meczach, w takich trudnych sytuacjach. Natomiast to nie jest to wykluczone, że Rafał będzie musiał bądź dostanie też szansę na to, żeby nas dłużej poprowadzić. To jest tak bardzo trudne, żeby to przewidzieć w tym momencie.
Tak, panie Grzegorzu?
Tak, no rozumiem. W tym momencie ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje, bo wydawało mi się po pierwszej wypowiedzi pana Piotra, że właściwie tylko rolą pana Janasa będzie doprowadzenie do momentu, aż pojawi nowy trener. Tutaj widzę, że jest pewna perspektywa zachowana.
No nie możemy się zamykać na żadną ewentualność w tym momencie.
Mocny taka... ten argument pana Grzegorza, prawda, naszego słuchacza, wiernego zresztą słuchacza i wytrawnego kibica, o tych kolejnych wygrywanych meczach przez drużynę pod wodzą Rafała Janasa. Znaczy, bo ja mam koncepcję trochę odwrotną, że przychodzi nowy trener, trochę tam namiesza, bo to zawsze każdy gdzieś tam swoich ludzi też zaczyna wprowadzać. Się przegrywa 4 mecze i Piotr Rutkowski ma znowu ogromny kłopot i mówi, ojej, no wzięliśmy faceta, mogliśmy tego Rafałka jednak zostawić.
No, bo tak, niestety,
to ja wiem, to jest gdybanie, no bo ale to jest piłka gdybanie, nożna polega też
to jest
na gdybaniu.
Oczywiście, że tak może być, zresztą no, to dużo mówić, nam się takie przypadki przytrafiały i wiemy jak...
Bakero chociażby.
Nawet nie mówię o Bakero, bo Bakero jednak był z nami, wydaje mi się, dłużej niż rok, ale mieliśmy bardzo krótki epizod, bardzo intensywny z Iwanem, który bardzo szybko się musiał zakończyć. Adam Nawałka, 10 meczów, bardzo szybko się zakończył. No to są bardzo złe w tym momencie przykłady, bo to są bardzo złe decyzje, jeżeli trzeba rozstać się z trenerem po takiej małej liczbie meczów, to jest fatalne dla klubu i nam się takie decyzje i momenty przytrafiały, stąd no, jesteśmy bardzo, bardzo ostrożni z wyborem następcy Maćka, choć no, życie nas nauczyło pokory i wiemy, że ta decyzja jest bardzo, bardzo trudna i do końca nie będziemy mieli pewności, że ten nowy trener, nowy kandydat spełni nasze oczekiwania. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby po 4 meczach aż go zwalniać. Tego rzeczywiście jeszcze nie było u nas i mam nadzieję, że nigdy nie będzie, bo to w ogóle jest nieporozumienie jakieś. Natomiast no, z pokorą oczywiście przyjmujemy to wyzwanie i wiemy, że no, też u nas różnie bywało.
A kalendarz goni. Dziękujemy serdecznie. Panie Grzegorzu, jeszcze jakieś pytanie? Czy...
Ja tylko pragnę zapewnić, panie Piotrze, myślę, że dziesiątki tysięcy kibiców teraz trzymają kciuki za was, za wasze nieprzespane może noce, za tysiące telefonów, bo to się musi dobrze skończyć.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. A propos tych telefonów, to dzwonią do prezesa Piotra Rutkowskiego menedżerowie poszczególnych trenerów, czy raczej do dyrektora Tomasza Rząsy?
No, mam nadzieję, że dzwonią częściej do Tomasza Rząsy niż do mnie, choć mój telefon też się nieźle grzeje, a i bateria jest wyczerpana właściwie po kilku godzinach już. Natomiast no, największy ciężar teraz w tym momencie oczywiście dźwiga dyrektor sportowy, który bardziej szczegółowo oczywiście musi wejść w dyskusję z potencjalnymi kandydatami na temat właśnie filozofii gry, pracy, treningów, koncepcji prowadzenia treningów i tak dalej, zarządzania zespołem, więc tutaj Tomek no pewnie ma z nas wszystkich najgorzej, no bo koniec końców on był i jest i będzie zawsze no, szefem bezpośrednim trenera.
Ja nie będę się specjalnie chciał dzisiaj użalać nad Piotrem Rutkowskim, ale to chyba też trudna psychologicznie robota jest, bo ktoś może pomyśleć, fajna rzecz, no teraz firuje Mistrzostwo Polski, za chwilę będą kwalifikacje Ligi Mistrzów, polata sobie na losowania, pewnie coś tam wylosuje, może uda się przejść pierwszą rundę, później będzie kolejna runda, daj Boże, niech będzie jakaś faza grupowa. Ja bym chciał oczywiście Champions League, bo jeszcze w fazie grupowej Ligi Mistrzów żadnych meczów nie komentowałem, więc nawet z własnej subiektywnej perspektywy chciałbym, żeby z kolejorzem to się udało. No ale dobrze, będzie może Liga Europy albo Liga Konferencji Europy. A teraz też trudne psychologicznie decyzje. Już abstrahuję od tego zdarzenia poniedziałkowego, odejścia Macieja Skorży, ale no, przychodzi nowy trener i znowu będą ludzkie takie trochę rozterki pewnie. Ja wiem, że profesjonalizm można tym słowem wszystko przykryć, ale będzie na przykład chciał zupełnie wymienić sztab i trzeba będzie się z ludźmi, którzy doprowadzili do wspaniałego sukcesu, zwyczajnie rozstać. Tak może być? No może.
No zawsze jest tak, że nowy trener zazwyczaj przychodzi z dwoma, maksymalnie z trzema asystentami. U nas w klubie jest bardzo ważne, żeby pewna ciągłość i kontynuacja była zachowana, więc my za każdym razem staramy się no, co najmniej połowę, a właściwie 3/4 sztabu zostawić, bo biorąc pod uwagę, że u nas w Lechu mieliśmy w ostatnich 10 latach bardzo dużo zmian na stanowisku pierwszego trenera, to staraliśmy się mieć, utrzymać taki stały sztab, który przynajmniej tą ciągłość będzie miał, to doświadczenie będzie też utrzymywał i się dzielił z nowym sztabem. Czyli wykluczamy w tym momencie coś takiego, że przychodzi trener, zabiera cały swój sztab ze sobą, a my się żegnamy z naszym obecnym. Bo ten nowy sztab będzie musiał się na miesiąc przed pierwszym meczem, nawet może 3, może 2 tygodnie przed pierwszym meczem, uczyć wszystkiego samodzielnie od nowa. Więc my takie sytuacje absolutnie wykluczamy w naszym klubie.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Mikołaj z tej strony.
Witamy.
Witam pana prezesa, witam pana redaktora. Ja w sumie mam takie dwa pytania do pana prezesa, bo kiedyś w wywiadzie bodajże z Romanem Hołtoniem wspomniał pan, że po przygodzie z trenerem Nawałką jakby państwo zmieniają koncepcję, jakby trener będzie dopasowywany do stylu gry, który ma mieć Lech, a nie, że tak powiem, odwrotnie. I teraz chciałem się zapytać, czy ewentualny kandydat, z którym państwo będą rozmawiać, czy też już rozmawiają, również będzie miał takie nakreślone zadanie, że no, drużyna ma grać w ten, a nie inny sposób, tak aby zachować tą ciągłość, bo przecież początki Dariusza Żurawia były tą ofensywną piłką. No wiadomo, trener Skolże to udoskonalił w zasadzie do perfekcji. I drugie od razu pytanie, tak żeby nie blokować linii, czy państwo będą rekomendować, aby nowy trener współpracował z tym sztabem, który został po trenerze Skolży. Dziękuję bardzo.
Dzięki. No myślę, że częściowo pan prezes Piotr Rutkowski odpowiedział już na to pytanie, żeby ta ciągłość ze sztabem i z tą filozofią została zachowana, że tutaj padła odpowiedź, może akurat wydzwaniał do nas pan, nasz słuchacz, który nie, być może nie usłyszał. Chodzi o to, żeby nie było tak zupełnie takiej spalonej ziemi zostawionej,
tylko
żeby był kontakt, no właśnie, to jest absolutnie wykluczone. I w tych rozmowach to rzeczywiście jest punkt numer jeden. Nawet nie pieniądze, nie długość kontraktu, tylko ta koncepcja i styl gry i takie patrzenie w jedną stronę.
Dokładnie tak, filozofia gry, dokładnie tak my to nazywamy i to nie jest tak, że my narzucimy to trenerowi. My przede wszystkim zobaczymy sobie, co on robił w przeszłości i oglądając jego mecze w poprzednich klubach bardzo szybko możemy wychwycić to, czy to jest trener, który pasuje, czy nie. Bardzo trudno to będzie, praktycznie niemożliwe to będzie, że zobaczymy trenera, który bardzo defensywnie pracował we swoich zespołach. My mu powiemy, słuchaj, od dzisiaj myślisz ofensywnie i on mówi, okej, dobrze, to robię, to zaczynam tak pracować. To w tym momencie wykluczamy, staramy się dopasować trenera do naszej filozofii gry, bo z tym związane jest kadra nasza, która jest budowana pod pewne odpowiednie profile, które pasują do tej gry i my przykładowo chcemy, żeby nasz skrzydłowy profilowo wchodził w dribbling, grał jeden na jeden, robił przewagę w bocznych sektorach, potrafił złamać do środka, potrafił oddać strzał, potrafił podać, dać obsłużyć napastnika, dać ostatnie podanie i to pasuje do naszej filozofii gry. Teraz ktoś inny trener może zupełnie czegoś innego oczekiwać od skrzydłowego i to by oznaczało, że my musimy wszystkich 4 wymienić. Więc a to znowu przed 3 tygodnie przed pierwszym meczem byłby fatalny, więc my chcielibyśmy, tutaj to pan właśnie, który przed chwilą dzwonił, dobrze powiedział, Darek Żuraw coś rozpoczął, to ofensywne myślenie, Maciek udoskonalił to absolutnie, ale cały czas byliśmy w podobnym właśnie takim toku myślenia i to chcemy koniecznie utrzymać. Mam nadzieję, że nam to się uda, bo to jest ważne. No. Mam nadzieję, że trafimy.
i oby to też miało przełożenie na występy w europejskich pucharach i to, co wszyscy podkreślamy, żeby udało się łączyć Europę z występami w polskiej ekstraklasie, bo to do tej pory, no powiedzmy sobie szczerze, nie udawało się zwyczajnie polskim drużynom. Przechodzę z kwestii trenerskich na chwilę do kwestii biznesowych, bo to też była ta zbitka szokującego dla kibiców poniedziałku, którzy dowiedzieli się też o tych najnowszych wyliczeniach, jeśli chodzi o nagrody z Ekstraklasy, że prawie 30 milionów złotych trafi do poznańskiego Lecha, że fajnie to zafunkcjonowało. Oczywiście niektórzy zaczęli od razu dzielić przynajmniej przez 4,50, 4,60, żeby to na euro przełożyć. Zresztą czasami też dziennikarze w poprzednich wywiadach trochę wymuszali, ile będzie pieniążków przeznaczonych na transfery, bo trener trenerem, ale tę największą robotę na boisku muszą wykonać piłkarze i to od nich zależy, a teraz no, trochę Roszat być musi. Już jest oficjalna informacja, że bramkarz Artur Rutko pojawi się w Poznaniu na testach. Podobno w środę ma przylecieć. Jutro.
To z tego, co wiem, nie jest oficjalną informacją, więc nic o tym nie wiem.
Dobrze, to jutro wieczorem przylatuje, a w czwartek zaczyna testy medyczne, czyli Miki van der Hart odchodzi. Następny ruch, bo zapytam o znowu medialne doniesienia. Do 20 czerwca Lech wykona przynajmniej dwa ruchy transferowe. Zakładam, że Artur Rutko z cypryjskiego Pafos, doświadczony bramkarz, wychowanek Dynama Kijów, będzie zakontraktowany, bo zakładam, że jest zdrowy. A kto jeszcze? Priorytety. Teraz zapytam o pozycję, bo wiem, że i tak prezes Piotr Rutkowski nie zdradzi mi nazwiska żadnego.
Nie. Będzie bramkarz z Belgii. Ty znasz jakiegoś z Cypru? No, zobaczymy. Mm-hmm. Zobaczymy, kto będzie miał rację.
Jasne.
Natomiast no, oczywiście bramkarz jest bardzo ważna pozycja, bo tutaj straciliśmy. Odszedł od nas Miki. Chcemy zakontraktować nowego bramkarza. Wakat teoretyczny mamy też na pozycji numer 8 po odejściu Tiby. Oczywiście, że graliśmy większość tych ostatnich meczów w duecie Radka Murawskiego z Jesperem, to całkiem fajnie, nieźle wyglądało, natomiast no, chcemy mieć dwóch równowartościowych zawodników na każdą pozycję, stąd tutaj ta pozycja będzie też takim priorytetem. Kiedy uda nam się to zrobić, trudno to określić. Tak zakładaliśmy, że tak w ciągu tygodnia sprowadzimy tych piłkarzy, od wczoraj trochę żyjemy też w innej rzeczywistości, natomiast równolegle absolutnie staramy się i chcemy te transfery, nawet nie mając w momencie pierwszego trenera, przeprowadzać i będziemy nasz plan realizować, bo no nie możemy tracić czasu. Przejście nowego trenera też za dużo nie zmieni, bo musi jak najszybciej wejść do szatni, musi jak najszybciej poznać obecnych piłkarzy, więc tutaj takie pole na dyskusję, kogo chcemy kupić w tym momencie, jest bardzo ograniczone dla pierwszego trenera, no bo nawet nie będzie miał szansy obejrzeć ich poznać, więc my i tak będziemy bez pierwszego trenera w tym momencie transfery przeprowadzać.
To ja tak jeszcze wrócę do tego biznesu i o tych kwotach, które gdzieś tam się przewijają. Ja nie wiem, czy to padło z ust prezesa Piotra Rutkowskiego, że można przeznaczyć nawet na transfery około 4 milionów euro. Padło to, czy nie padło?
Na pewno nie padło to z moich ust.
Nie padło. Dobra, to mamy jedną sprawę wyjaśnioną. Teraz zapytam, czy to już jest ten moment, kiedy jeszcze nie ma systematycznego grania w europejskich pucharach, przede wszystkim w fazie grupowej Ligi Mistrzów, żeby kupować z perspektywy Lecha, mówię, mistrza Polski obecnego, aktualnego, zawodników już, nie wiem, za 2 miliony euro, takich dostępnych na rynku, bo nie wszyscy pewnie sobie wyobrażają, ale to nie jest tak, że te 2 miliony pewnie by się znalazły, ale to też się wiąże z odpowiednio wysokimi apanażami dla tego piłkarza, już z tej wyższej nieco półki niż do tej pory kontraktowani w kolejorzu.
No, biorąc pod uwagę, że chcemy zakontraktować, nie wiem, dwóch, trzech piłkarzy, no to przeznaczając 2 miliony na jednego, oznacza, że już nikogo więcej nie sprowadzamy. Nas będzie stać na takie transfery, jeżeli będziemy grać co roku w fazach grupowych. To nam się nie udaje, stąd żaden polski klub nie stać na takie transfery. To trzeba jasno powiedzieć. Przychody, które my mamy z ligi, te tabelkę, którą właśnie
to wygląda, prawda?
No. To bardzo ładnie wygląda, natomiast koszty utrzymania tego zespołu, który zdobył właśnie mistrzostwo Polski, są znacznie wyższe, dlatego dochodzą premie, więc to nie jest tak, że nagle sobie powiększyliśmy pole manewru. Oczywiście budżet urósł trochę bez uzdań, jesteśmy mistrzem, stać nas na trochę więcej, ale tą różnicę może wyłącznie zrobić regularna gra faz zakupowych, nic innego.
Ale też transfery, bo to od razu kibice, którzy pewnie nas słuchają, pomyślą sobie, ach, sprzedali Kamyka za fajne pieniądze do Wolfsburga i co? I znowu gdzieś tam duszą to, zamiast poszaleć trochę na tym transferowym rynku przed latem.
No ale to trzeba spojrzeć na listy, trzeba spojrzeć sobie, kto w Polsce najwięcej wydaje na transfery w ostatnich, nie wiem, 10 latach. I oczywiście, że my najwięcej sprzedajemy i razem z Legią co roku najwięcej wydajemy też na transfery. Nie ma innego polskiego klubu, który by tyle wydawał na transfery co my, więc no... Takie są fakty po prostu. Wszystko inne jest taka trochę interpretacja. Oczywiście, że chciałoby, żebyśmy więcej wydawali, natomiast biorąc pod uwagę, że my mamy też za sobą, patrząc na ostatnie 6-7 lat, ogromną sinusoidę, jeżeli chodzi o wyniki sportowe, to fajnie teraz przeczytałeś, ile dostał mistrz Polski, a z ciekawości masz 11 miejsce?
11 miejsce to jest Warta Poznań.
Ile?
9 347.
To jest 20 milionów różnicy, tak. Myśmy byli w zeszłym roku na 11 miejscu, trochę więcej zarobiliśmy od Warty, ale to pokazuje 20 milionów mieć, a nie mieć. A zespół trzeba wzmocnić albo utrzymać. Myśmy po tym 11 miejscu...
Przed rokiem
zespół,
stulecia.
Dokładnie, myśmy rok temu dokładnie ten zespół wzmocnili, nawet półtora roku temu. Czyli to nie jest tak łatwe, to jest super przykład, to nie jest takie łatwe, że sprzedajemy teraz Kamińskiego i super mam nadwyżkę. No, trochę też sobie zobowiązania z poprzednich lat skumulowaliśmy. Przykład i różnica między tym 11 a pierwszym miejscem bardzo dobrze odzwierciedla, jakie dziury nieraz trzeba zasypać u nas i to też musimy robić. Teraz największe wyzwanie dla nas jest oczywiście to, żeby utrzymać ten zespół. Ten zespół jest bardzo dobry, jest bardzo wyrównany, bardzo drogi, ale zasługują na te chłopacy, na te pieniądze zasługują. To byli mistrzostwo Polski, chcemy ich utrzymać, chcemy dokoptować kolejnych zawodników, lepszych zawodników. Chcemy, żebyśmy byli mocniejsi niż byliśmy w poprzednim teraz już sezonie, aczkolwiek jest to bardzo trudno, bo trzeba szczerze przyznać, że nie zrekompensujemy w żaden sposób straty Jakuba Kamińskiego i to trzeba otwarcie przyznać. Natomiast na innych pozycjach możemy być mocniejsi.
Dobrze, to skoro padło już to nazwisko Jakub Kamiński kilka razy, zresztą kapitalny występ chociażby w meczu Ligi Narodów z reprezentacją Walii, no dał zupełnie inny powiew reprezentacji trenera Czesława Michniewicza akurat w tym spotkaniu. I dobrze, zanim jednak... Nie, pociągnę ten wątek Kamińskiego, bo to budzi wątek młodzieżowca. Od razu, no, Michał Skóraś już młodzieżowcem nie będzie w tym bieżącym sezonie. Tam macie zresztą chyba więcej problemów, ponieważ też musi być odpowiedni parytet obcokrajowców w drużynie. Niektórzy z piłkarzy kolejorza mają ten statut obcokrajowca, jak Filip Bednarek i Bartosz Salamon, który tych wymogów takich proceduralnych, tak to nazwijmy, z występami w polskich klubach nie spełniali. Też, czy Akademia, nie wiem, czy wystarczą te nazwiska, które są na tej giełdzie, czyli Filip Markwiński, Jakub Antczak, tam Maksymilian Pingot, oni wystarczą? Czy będzie trzeba rozejrzeć się gdzieś dalej, szerzej, żeby mieć spokój z młodzieżowcem? Póki ten przepis obowiązuje.
Oczywiście, dokładnie tak. Na pewno jest Filip Markwiński, który rozegrał u nas ponad 40 meczów już. Natomiast to, co jest bardzo ważne, no wraca z wypożyczenia Filip Szymczak. I to jest no, taka modelowa ścieżka, która do tej pory zawsze zdawała egzamin, bo jest teraz na takim samym etapie, na jakim był Tymek Puchacz albo Kuba Moder, zanim zaczęli u nas grać, weszli właściwie z hukiem do pierwszego składu, przede wszystkim Puchacz, bo pamiętajmy,
wcześniej
że Moder,
Kamil
Jóźwiak, Guma i Bednarek, więc każdy z nich tą drogę przeszedł i każdy z nich bezpośrednio po wypożyczeniu był w stanie wskoczyć do pierwszej jedenastki. Moder trochę musiał się pomęczyć z Mucharem, ale jak wskoczył, to już tego miejsca nie oddał i no co się dzisiaj z nim stało, no to każdy wie, gdzie model dzisiaj jest, prawda? Więc Filip Szymczak jest na takim samym etapie jak jego poprzednicy, no więc historia nas nauczyła, że sobie z tym poradzimy. Oczywiście, no nie ma co ukrywać, że takiej jakości jak Kuba Kamiński od pierwszego meczu w poprzednim sezonie nam nikt nie da, ale ci chłopacy, ci zawodnicy są w stanie urosnąć i jak będą dostawać minuty, jak będą dostawać zaufania, to na pewno będą cieszyć kibiców i my sobie z tym poradzimy.
Zaraz naciskam kolejne telefony, tylko chcę jeszcze tak już szybciuteńko, bo wiadomo, że to też bardzo interesuje. Skarb kibica mam przed sobą, żebyście Państwo nie myśleli, że całą trzydziestkę mam w głowie, ale dwa pytania. Czy przychodzi z jakimiś, czy przychodził już z jakimiś prośbami o odpuszczenie i zwolnienie z klubu Lubomir Szatka, który miał podobno fajne oferty, przynajmniej też według medialnych doniesień. I kolejna sprawa, i czy w ogóle jest jeszcze sprawa z kolejnym wypożyczeniem Dawida Kownackiego? Bo to są najczęściej pojawiające się pytania także do nas dziś na ulicy, nawet od kibiców.
Od razu mówię, no na pewno z Dawidem Kownackim jest tak, że oczywiście chcielibyśmy go zatrzymać. Dawida Kownackiego nie można już wypożyczyć z prostej przyczyny, bo za rok kończy mu się kontrakt z Fortuną, więc tutaj negocjujemy bezpośredni transfer do naszego klubu. Są to na razie negocjacje bardzo, bardzo trudne. Natomiast no, chęci absolutnie mamy i postaramy się w jakiś sposób dogadać, choć do tego są potrzebne trzy strony i na razie nam niestety idzie trudno i same chęci po prostu nieraz nie wystarczą.
Szatka chce odejść?
No Szatka przede wszystkim jest bardzo szczęśliwy i dumny, że zdobył pierwsze swoje trofeum. Na pewno wie, że przed nim też kolejna ciekawa przygoda. Jasne, że każdy z piłkarzy naszych chciałby pójść do top 5 i to dotyczy wszystkich naszych piłkarzy. Natomiast no, my jesteśmy przed ważnymi meczami i też no, nie chcemy pierwszą lepszą ofertę zaakceptować za Lubo. Lubo wie, że mamy pewną umowę dżentelmeńską, którą musi się spełnić, żeby mógł odejść. Na ten moment nie wygląda na to, żebyśmy my go w ciągu tam kilku tygodni stracili, więc na pewno na kwalifikacji chcielibyśmy go zatrzymać.
I oby tak się stało. 61 8 654 654 to jest telefon do naszego studia. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, słychać mnie?
Tak, znakomicie, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, dobry wieczór panu. Chciałbym zapytać kwestię jeszcze trenera i wrócić do tego wątku z początku.
Tak.
Mianowicie chciałem zapytać o kwestię nowego trenera pod kątem bieżącego okienka transferowego. Czyli nie wiem, czy jeżeli dobrze zrozumiałem tutaj gdzieś z ust pana Piotra, że to będzie po prostu trener, jeżeli przyjdzie nowy z zewnątrz, to raczej aż tak dużego wpływu jakby nie będzie miał na to, jacy piłkarze z tych, których wybieracie do tej pory albo wybraliście już na zakontraktowanych, to będzie miał jakiś wpływ po prostu? Czy to będzie człowiek, jeżeli to nie będzie trener Janas, który po prostu jakoś super zmieni wizję co do zawodników, którzy mają przyjść? No i tak druga rzecz, bardziej już nie jako pytanie, ale po prostu jeszcze raz jako kibic chciałem oddać co mistrzowskie panu trenerowi Skorży. Mam nadzieję, że jak słucha, to wszyscy kibice go pozdrawiają i trzymają za niego kciuki.
Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście dziękuję. Te słowa wsparcia płynęły do trenera Macieja Skorży także z klubu, ale tutaj panie Piotrze, panie prezesie, było konkretne pytanie. Czyli tak troszkę przed faktem dokonanym zostanie, no...
To zależy oczywiście, kiedy przyjdzie, ale trzeba powiedzieć, że my, no, będziemy działać i my te transfery musimy podejmować. Trener nowy będzie miał bardzo, bardzo mało czasu na to, żeby odpowiednio przeanalizować kandydatów, profile i tak dalej, więc...
No bo jak się patrzy, nie wiadomo, kogo wylosujecie. 14 czerwca jest losowanie, a mamy 7 dzień czerwca, za tydzień jest losowanie, a 5 lub 6 lipca, we wtorek lub środę, pierwszy mecz pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, nie wiadomo gdzie, czy na wyjeździe, czy u nas, no mniej niż miesiąc.
Dokładnie tak. Nie ma, będzie to bardzo trudne i niestety tak będzie, ale najlepszym rozwiązaniem jest to, żebyśmy my po prostu swoje robili i realizowali naszą politykę transferową, dokonywali tych wyborów, które mamy na naszej liście zawodników przygotowanych i oglądanych przez dłuższy czas, więc no, nowy trener wie, na co się pisze i wie, że tego czasu będzie miał mało i będzie musiał tutaj otrzymać od nas gotową kadrę po prostu.
To teraz spójrzmy a propos tej kadry. Bacznie był obserwowany przez analityków, przez cały pion sportowy kolejorza Jan Sykora. Czy on przyjdzie i będzie tak zwanym gotowcem do gry na europejskie puchary także?
Rzeczywiście z Jankiem jesteśmy w stałym kontakcie. Widzieliśmy go kilka razy na żywo, odwiedziliśmy go w Pilznie. Rozmawialiśmy z nim nie jeden raz, to jest nasz zawodnik, więc ten kontakt cały czas z nim jest i był.
A jest chęć, żeby 11 czerwca był na pierwszych zajęciach?
No, więc tutaj na ten temat cały czas dyskutujemy. Mamy ofertę na niego, zastanawiamy się w tym momencie, co będzie lepsze na nas. Myśmy z nim planowali, chcieliśmy z nim rozpocząć przygotowania, chcemy z nim rozpocząć podbój w Europie. Natomiast tutaj musimy rozważyć różne opcje, czy te oferty są tyle atrakcyjne, żeby z nich skorzystać i w zamian za to pozyskać zawodnika lepszego. Zobaczymy. I tutaj rzeczywiście nie ma jeszcze decyzji. Plany były takie, że Janek Sikora z nami rozpoczyna przygotowania.
Jak, na ile silna jest jeszcze wiara Piotra Rutkowskiego w to, że piłkarz tak trochę kreowany, znaczy trochę kreowany, umówmy się, powiedzmy szczerze, na następcę Kuby Kamińskiego, na tych skrzydełkach, żeby tam pofruwał trochę Christopher Welde, bywał już w gabinecie Piotra Rutkowskiego, ale tak mi chłopie trochę kosztowałeś i tak sobie nie do końca, przynajmniej twoja gra cieszy kibiców, żeby być tak dyplomatycznym w tym stwierdzeniu?
Nie jest tak, że jakoś nas czymś zaskoczył. Wiedzieliśmy, chcieliśmy ten transfer przeprowadzić w styczniu po to, żeby nowy zawodnik miał czas na aklimatyzację. Christopher ten czas absolutnie potrzebował i potrzebuje. Wiedzieliśmy, że nieważne kogo ściągniemy, i tak usiądzie na ławce, bo Kuba Kamiński będzie za mocny dla niego. Stąd po drugiej stronie rywalizował o miejsce Baluła ze Skurasiem. Do tego jest Welde, który kilka meczów zagrał, przede wszystkim tych pierwszych i bardzo istotnych, szczególnie w Szczecinie. Zagrał dobry mecz, ważny meczu, w którym wygraliśmy 3-0, więc na pewno otrzymywał też mało grał, ale to było wynikało z tego, że Kamek był naszym najlepszym skrzydłowym, bardzo fajnie zaczął się prezentować Skóraś, zrobił ogromny postęp, a też rywalizował jeszcze bardzo mocno Baluła. Stąd wiedzieliśmy, że któryś z nich na pewno będzie miał trudny moment i przegra tą rywalizację wiosną, natomiast przed nami bardzo długa i trudna, mam nadzieję, że długa jesień, więc każdy z tych skrzydłowych będzie nam potrzebny, każdy dostanie szansę i po tej jesieni możemy się umówić na ocenę Christophera Welde, czy to dobry, czy zły ruch, to się okaże po tej jesieni, bo na pewno tych szans będzie miał bardzo dużo.
Jeszcze przypomniało mi się jedno pytanie, które ktoś mi dzisiaj zadał w drodze do radia. A propos oczywiście odejścia trenera Macieja Skorży. Ojejku, odchodzi trener Maciej Skorży, to co będzie z tym Ramirezem, którego według doniesień kolejnych Skorża przekonał, żeby w Lechu jednak pozostał, mimo że ostatnio aż tak dużo się nie nagrał. Znowu bądźmy delikatni.
No po prostu trzeba pamiętać o tym, że zbudowaliśmy ogromną i bardzo szeroką kadrę. To powinno procentować w kwalifikacjach, to powinno procentować w nowym sezonie, bo tych meczów, tak jak mówiłem, będzie sporo, więc bardzo dobrze, że ta kadra jest szeroka, że na każdej pozycji mamy dwóch równorzędnych zawodników. Oczywiście wielu z nich padało ofiarą tego, że na ich pozycje grali zawodnicy, którzy byli po prostu bardzo dobrzy i super się prezentowali i nie mieli po prostu szansy zastąpienia, wskoczenia na ich miejsce. Natomiast myśmy pewnie to mistrzostwo zdecydowali, tą ławką wygrali i przez to, że był właśnie Dani, że byli inni zawodnicy, to udało nam się w najważniejszych momentach, kluczowych momentach wygrać to mistrzostwo. Stąd będą nam potrzebni oni teraz. Będziemy musieli rotować dużo meczów przed nami. Stąd wydaje mi się, że każdy po prostu dostanie szansę swoją, każdy będzie mógł udowodnić swoją wartość i każdy się na pewno nagra.
Dobrze, Alan Czerwiński z kolei, odwrotna strona, blokuje odejście. Takie były stwierdzenia oficjalne czy mniej półoficjalne. Trener Maciej Skorża. Skorży nie ma, dostanie światło na transfer Alan Czerwiński?
Powiem szczerze, no raczej u nas w klubie brakuje ogólnie zwolennika, który byłby za tym, żeby Alan odchodził. Alan jest jednym z nielicznych zawodników, którzy mają doświadczenie w grze w pucharach europejskich i z tym obciążeniem jeszcze ligowym, stąd to jego doświadczenie powinno procentować, więc ja bym bardzo chciał, żeby on został z nami.
Odbieramy kolejny telefon, bo czas powolutku nas zaczyna gonić, jeszcze mamy inne obowiązki antenowe. 61 8654 654. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy, jesteśmy na antenie.
Mam takie pytanie, takie wprost, bo tutaj padła taka wypowiedź, że Lech będzie szukać kogoś pory Macieja Skorży, jeżeli chodzi o filozofię samego zachowania. I dla mnie Maciej Skorża był taką gwarancją udanych transferów w poprzednich latach, bo jak sobie patrzymy na wszystkie okienka, powiedzmy duetu Piotr Rutkowski i Tomasz Rząsa, no to one były z różnym skutkiem udane, bo w ciągu ostatnich 4 lat, no to mieliśmy jedno okienko półtora roku temu, gdzie przyszedł Salamon, Milić i Kastrem, a tak, no i powiedzmy, że połowicznie udane w zeszłym roku, a tak te transfery były słabej jakości. Mam wrażenie, że Maciej Skorża mocno wymuszał odpowiednią jakość tych transferów. I w jaki sposób Lech chciałby to podtrzymać? Czy w ogóle jest w stanie podtrzymać sposób, w jaki te transfery były dokonywane? Bo mówi się tam o rekordowej kasie, że bramkarz gdzieś przyjdzie z Belgii, że będą różnego rodzaju transfery fajne, ale my zaczynamy 11 czerwca przygotowania. 3 podstawowych zawodników nie jest gotowa przez 2 tygodnie, bo chyba, jak dobrze pamiętam, przepisami UEFA muszą być wyautowani, czyli musi przyjść jakościowa 8, musi zostać szybko wkomponowana w drużynę. Jaki ma w ogóle pogląd pan jako prezes klubu na to, co ma zagwarantować europejskie puchary? Bo na dobrą sprawę te wszystkie podpowiedzi, które dzisiaj pan rzucił, no to prowadzą do Henninga Berga, którego lubicie i zawsze to przyznawaliście.
Ojejku, to myli mnie pan chyba z prezesem z innego klubu. Chyba z, z warszawskiego klubu.
Możemy sobie rzucić tam na Rutek Bod na Twitterze i tam gdzieś poszukam, mogę podesłać.
A, to polecam dyskusję z Rutkiem Bodkiem, Botem, to na pewno jest bardzo wiarygodna rozmowa.
Przepraszam pana, muszę trochę pilnować czasu. Fajna ta wypowiedź. Damy szansę, żeby odniósł się do tych pańskich opinii prezes? Dzięki serdeczne, pozdrawiamy, bo tak wzarka muszę pilnować się też czasu tej audycji. Panie Piotrze.
Bardzo dobre pytanie, bo to jest zawsze takie kontrowersyjne pytanie oczywiście, natomiast dobrze to padło, bo no jeżeli chodzi o transfer, to akurat w ogóle nie mamy tutaj takich obaw, że nie podołamy, tak, bo nigdy nie było tak, nie może wierzyć bądź nie, że Maciek cokolwiek na nas wymuszał. To jest nieprawdą. Od 4 lat duet Rutkowski-Rząsa nie dał rady. Też jest to nieprawdą, bo Tomek Rząsa chyba dyrektorem sportowym jest od 3 lat dopiero, więc trudno mówić, że coś, co wcześniej było jego. Może ja popełniłem błędne decyzje, to można zarzucić na mnie, to nie mam z tym żadnego problemu. Wiele błędnych decyzji i też transferowych podejmowałem na pewno. Natomiast no, kluczowe okienko transferowe było to, co było 1,5 roku temu. Jesper Karlsson, Milić i Salamon zbudowaliśmy absolutnie bardzo mocną defensywę wspólnie z Darkiem Żurawiem, pamiętajmy o tym, prawda? Więc Maciek Skorża na pewno miał wkład ważny rok temu, ale 1,5 roku temu, 2 lata temu stworzyliśmy podwaliny tego zespołu, który zdobył Mistrzostwo Polski i to było i z Tomkiem Rząsą, i Jackiem Trepiowskim. Nigdy nie było takiej sytuacji, że Maciek Skorża nas cokolwiek wymuszał. Wspólnie wszystko dokonywaliśmy, więc jestem spokojny, jeżeli chodzi o te transfery.
To my poczekamy w takim razie na te transfery. Ja za to nie mogę być spokojny, bo otrzymuję już sygnały od naszego realizatora Rafała Polackiego, że powolutku nasze obowiązki antenowe zmuszają nas do zakończenia tej audycji. Wiem, że szaleją telefony. Maciek, tutaj też widzimy na monitorze, że na czerwono nam się wszystko pali. To jeszcze krótkie, banalne pytanie. obojętnie, nie, abstrahując od tej trudnej sytuacji odejścia Macieja Skorży, założenie na europejskie puchary. Panie prezesie, krótka odpowiedź Piotra Rutkowskiego.
A no, wielka szansa przed nami. Mam nadzieję, że fantastyczna przygoda. Marzy mi się hymn Ligi Mistrzów na stadionie, na wypełnionym stadionie przy Bułgarskiej. Ich to marzenie chciałbym wreszcie spełnić. Mam nadzieję, że uda się w tym sezonie. Jeżeli nie, no to się nie będziemy poddawać, będziemy próbować dalej.
Ja się nigdy nie poddam. Często tremy pokazywali wszyscy kibice, a w tym roku jest tak Mistrzostwo jest. Polski. Dziękujemy tak serdecznie Państwu za to spotkanie w sportowej arenie w gorącym czasie dla poznańskiego Lecha. Zapraszamy częściej, bo oprócz tego, że może troszkę suche powietrze jest i prezes pokrząkiwał, ale taka rozmowa ze słuchaczami chyba jest fajna i wartościowa.
Na pewno, szczególnie w takim momencie warto jest to, jest to bardzo trudny moment bez uznań, więc warto jest to, żebyśmy mogli porozmawiać i przedstawić od kuchni, jak to wygląda nawet w takim momencie, jak w dniu dzisiejszym.
Bo kolejarz ma mnóstwo bardzo, bardzo wielu wiernych kibiców, którzy tym klubem się interesują. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Współwłaściciel i prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski. Kłania się Państwu realizujący audycję Rafał Polacki i ze studia Krzysztof Rotajczak. Ja usłyszę się z Państwem jeszcze kilka minut po 22 w sportowym pleczu informacji. Dzięki.